Witajcie, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w nieco obiecanym, bo już wczoraj pojawiły się pierwsze informacje, a dziś oczywiście zostaliśmy zaszczyceni nowym, pierwszym trailerem i informacjami, już szczegółowymi, już konkretami do nadchodzącego serialu Acolyte. I z tej okazji stwierdziłem, że czemu by po raz kolejny nie zaprosić jakiegoś gościa na mój kanał, żeby było chociaż trochę ciekawiej niż tylko i wyłącznie moje ględzenie. Tak więc dzisiaj witam się z wami 50% składu, 50, tak, 50% składu Pory Imperatora, o której co jakiś czas wspominam, ponieważ z tej strony komisarz Sef, a z drugiej strony Bocian, czyli absolutne moje przeciwieństwo, jeżeli chodzi o muzykę. Człowiek z Bocian przynosi płyty, dobrze pamiętam? I z Pory Imperatora. Przywitaj się ładnie.
Cześć, witam się ładnie.
No, tak. Tak więc dzisiaj z Bocianem będziemy rozmawiać sobie i w pewien sposób dzielić się wrażeniami i przemyśleniami i wszelkiego rodzaju tematami związanymi z The Acolyte, który dzisiaj nam zapremierował swoim krótkim trailerem, a który jednocześnie, nie wiem czy też miałeś takie wrażenie, jest taki, powiedziałbym, standardowy. Znaczy się on nie wykupuje z butów, ani w jedną, ani w drugą stronę.
Mhm. Mi nawet przez moment przeszło jeszcze inne słowo, jak oglądałem po raz pierwszy ten trailer, a robiłem to w ogóle na przystanku autobusowym, na telefonie, w pełnym świetle słońca, więc to też nie były najlepsze warunki. Potem sobie go oczywiście machnąłem jeszcze parę razy w domu. To słowo, które mi przyszło na myśl, to jest słowo sterylny. I to nie jest, znaczy, to nie jest najlepsze odczucie.
To nie jest pozytywne tego słowa znaczeniu.
W sensie, kurczę, to jest tak, że to nie jest jakiś bardzo duży zarzut, bo tam jest parę rzeczy fajnych na pewno w tym trailerze, ale widać, że to jest telewizja, według mnie. Widać plany, widać gdzieś tam pewnie jakieś budżetowe rzeczy i ta sterylność wydaje mi się wynika właśnie z tego trochę, chociaż jest to dla mnie też taka trochę, i tutaj muszę to podkreślić, ja nie jestem, broń Boże, hejterem sequeli, ja sequele w sumie nawet całkiem lubię, ale jest to właśnie taka trochę sterylność, która momentami na niektórych planach sequeli właśnie według mnie też wychodziła i trochę ja ją widzę też tutaj. No nie wiem, zastanawiam się z czego to wynika, czy to też nie jest po prostu kwestia najzwyczajniej w świecie innych technologii, innych, nie wiem, innego podejścia do produkcji i tak dalej, chociaż z drugiej strony, jeśli chodzi o takiego Andora na przykład, no to tamtej sterylności aż tak nie było, chyba że była ona zamierzona w odpowiednich lokacjach. A tutaj mam wrażenie, że wiesz, no na przykład są te sceny w jakiejś tam knajpie, kantynie czy czymś takim, jak zwał, tak zwał, nie wiem, nie wiemy jeszcze, co jest do końca za lokacja.
No kantyna, jakby Gwiezdne Wojny, więc musi być kantyna, no. Jakby oczywista oczywistość.
I ona jest niby różnorodna, tak jak w Gwiezdnych Wojnach powinno być. Tak, są różne ciekawe postaci, różne ciekawe designy, różne obce rasy. Jest strasznie dużo kolorów w ogóle w tym trailerze, co akurat jest bardzo dużą zaletą, bo Disney i Marvel chociażby nas przyzwyczajały ostatnio do szarzyzny na żwirze i tego typu rzeczy. Ale ta kantyna jest przy okazji strasznie czysta. Nie masz takiego wrażenia?
Wiesz co, znaczy tak, tutaj żeby tak odnieść się i wiem, że zabrzmi to trochę snobistycznie z mojej strony, ale to nie jest trailer Celebration. Znaczy się, na Celebration, kiedy oglądaliśmy ten trailer, mieliśmy taką okazję na panelu The High Republic, to początek był mniej więcej taki sam, bo była ta sama scena właśnie w kantynie, gdzie Trinity naparza się z naszą zapowiadającą się jako główna antagonistka. Ona postać nazywa się May. Jest grana przez... przepraszam, gdzieś mi zginęło teraz nazwisko. Ale no, jest i bije się z May, więc ta scena jak najbardziej była obecna. Była też, jeżeli dobrze pamiętam, scena z młodzikami, z początku, która strasznie mnie bawi, bo tam ten trzeci dzieciak mówi cytuję, Icy Fire i od razu Ed Sheeran mi wleci. Tak, od razu. Oraz, co mi się bardzo podobało, komentarze w internecie, że close your eyes, zamknijcie swoje oczy, a tam biedny siedzi jakiś obcy, który nie może fizycznie zamknąć oczu, bo jest obcy. Ale, znaczy tak, ja powiem w ten sposób, że ten trailer w materiałach, które tutaj mamy, dostajemy na stronie głównej, z którymi polecam się zapoznać, przede wszystkim wywiad z showrunnerką Leslie Headland, jest bardzo dużo nawiązań. Ona mówi, że w pewien sposób odnosiła się czy nawiązywała do azjatyckości, czy też do kina azjatyckiego, i to ja bym powiedział, że to jest główna rzecz, która wychodzi z tego trailera. Nie mówię tutaj nawet o głównym aktorze, ale przede wszystkim fakt tego, że Rycerz Jedi w zamkniętej przestrzeni, jaką jest kantyna, nawet jeżeli założymy, że ludzie uciekli, bije się po kung fu, no, nazwę to w uproszczeniu, jakby jest to jakaś tam sztuka walki wręcz i absolutnie nie trzeba wyciągać miecza świetnego, i to, co później widzimy w tej drugiej akcji, gdzie główny bohater Sol, bije się również z naszą przeciwniczką, i to też jest jakaś walka wręcz, czy tam kopanie. I połączone z właśnie tym, jak wygląda ta kantyna, i z tymi wszystkimi różnymi sygnałami, symbolami, które się pojawiają, to jest dla mnie coś, co daje tą nadzieję, że ta sterylność, która pojawia się, o której wspomniałeś, ale którą też widziałem w dużej ilości komentarzy, nie będzie aż tak bardzo obecna, bo mimo wszystko to ja bym patrzył na to, że to jest trailer, i jasne, są tutaj pewnego rodzaju rzeczy, które mogę zrozumieć i powiedzieć tak jak ty, że czuć tą telewizję. Bo kiedy mamy scenę, gdzie grupka Jedi patrzy na jakiś tam zamglony las, no to rzeczywiście jest to, no nie jest to biedne, ale widać, że to nie jest prawdziwy las gdzieś tam znaleziony i akurat trafili na mgłę i tak dalej. Natomiast mam jednak nie tyle może mieszane uczucia, co nie ma tego elementu takiego wow. Nie ma tak jak przy Andorze, tutaj pozdrowienia dla moich znajomych, którzy wyciągnęli mnie z błędu, bo rozmawialiśmy. Ja mówię, że no Andor też nie miał jakiegoś super otwarcia, trailer. Oni mnie wyśmiali, po czym przypomniałem sobie ten trailer, gdzie na początku mamy tego kowala, który tam wybija rytm w mieście, i przypomniało mi się, jakie to było epickie. Natomiast też jednocześnie nie jest, troszeczkę się obawiam, bo sam sobie trailer nie jest zły, on zapowiada nam tą historię, która jest nieco bardziej opisywana, że mamy tych rycerzy Jedi w niby okresie szczytowym, w niby okresie The High Republic, ale jednocześnie budzi nam jakiś tam niepokój dookoła, więc trochę się martwię mimo wszystko, bo trailer jest okej, ale wiele osób może stwierdzić, że jest tylko okej, że nie jest on jakiś tak powiedzmy bardzo przyciągający. I może było zamierzenie twórców takie, że mamy dużo mieczy świetnych, więc będzie kolorowo, no bo nie oszukujmy się, mamy pod koniec chyba największą ilość mieczy świetnych na ekranie od czasu prequeli. Chyba spokojnie możemy tak założyć. Więc zastanawiam się, jak ten trailer zostanie odebrany, bo trochę się tego pod tym kątem tego obawiam.
Przecież no to ja tak, żeby oddać sprawiedliwość trochę temu trailerowi, bo w sumie mój największy chyba zarzut wobec niego, pierwszy, to będzie właśnie ten o tej sterylności, o której już myślę nie ma co się nad nią jakoś wielce rozwodzić dalej. Drugi to jest właśnie ten zarzut pod tytułem, no właśnie, ja go obejrzałem jeden raz, potem go obejrzałem drugi raz, potem go obejrzałem trzeci raz i tak stwierdziłem, no okej. Okay. Właśnie tak jak powiedziałeś, jest okej. Okay. Nie jest źle, ale nie ma właśnie tego czegoś, o czym ty mówisz, co by mnie tam gdzieś kopnęło pozytywnie w tyłek. Chociaż no muszę przyznać właśnie, żeby tą sprawiedliwość teraz oddać, wtedy jeden moment wow miałem, kiedy oni tam bodaj pytają, co to jest? I w tym momencie, wiesz, te wszystkie jarzeniówki się odpalają. Tak. No kurczę, fajnie, jakby obaj jesteśmy chyba fanami, tak jak widzę, śledząc gdzieś tam też twoje materiały, obaj jesteśmy chyba fanami tego okresu The High Republic i w ogóle tego, jak ten projekt High Republic naprawdę fajnie się udaje cały czas, i no nie wiem, gdzieś tam sobie czerpię na pewno jakieś tam inspiracje z tej dawnej, starej republiki, już niekanonicznej obecnie, ale no nie wierzę, że gdzieś tam na to twórcy też nie zerkają przynajmniej jednym okiem, chociaż troszeczkę i wydaje mi się, że to podejście obecne jest bardzo, bardzo fajne. Więc zobaczyć te wszystkie jarzeniówki nagle odpalane, wiedząc, że to jest jeszcze ten właśnie schyłkowy moment, ale jeszcze tej właśnie wielkiej, starej, czy jak zwał, tak zwał, republiki, że to jest jeszcze ta galaktyka, gdzie tych Jediów jest, nazwijmy to, pełno, no bo ich nigdy nie było jakoś aż tak strasznie dużo, żeby oni gdzieś tam na każdym kroku wyskakiwali, ale gdzie ci Jedi są obecni, nie ukrywam, to miałem takie cichutkie wow, fajnie, nie? To jest ten moment, który chciałem na ekranie jednak zawsze zobaczyć, że fajne są książki, fajne są komiksy, świetne są mangi, te High Republicowe, no ale chciało się ten okres też zobaczyć, nazwijmy to na żywo i to był ten moment, kiedy miałem to drobne wow. No i przyznam szczerze, choreografię walk, fragmenty choreografii, tych dwóch fragmentów walk, które nam pokazano, szczególnie tej drugiej, gdzie Sol też chyba z tą May,
z May się bije.
Się napierdziela, to szczególnie ta druga wygląda naprawdę fajnie i czuć rzeczywiście to, co powiedziała Leslie Headland, że no mocno się gdzieś tam inspiruje, czy ona wręcz chyba to ujęła, że to ma być list miłosny do tego kina Wusia.
Tak.
I w tych fragmentach tej drugiej walki to się czuje. To jest bardzo azjatyckie, to jest bardzo właśnie z kina Wusia, to jest z naprawdę taką, mam wrażenie, no wiadomo, to są tylko kawałeczki tego, ale mam wrażenie, że tam będzie przemyślana, profesjonalnie zrobiona choreografia. Tak samo jak w tej pierwszej walce, w tej kantynie, też zapowiada się na całkiem kreatywną rzecz, że tam się bije Carrie Ann Moss, chyba będąca Jedajką, z właśnie May, no, która to nie wiemy, no jest jakąś użytkowniczką ciemnej strony.
No to za chwilę będziemy teoretyzować.
No, i to też jest fajne, że one się właśnie biją bez mieczy świetlnych, że tam są elementy też właśnie, tam May ma w ogóle, bo ja mam na zapętleniu cały czas ten trailer i akurat mi się ten fragment wyświetlił, że May ma nóż, czy tam sztylet w ręku, więc to jest też fajne, to jest coś nowego w Gwiezdnych Wojnach, rzadko bronią białą, taką faktyczną się posługujemy, szczególnie jeśli jesteśmy użytkownikami mocy. No to jest troszkę coś innego, to jest w jakiś tam sposób kreatywne i podoba mi się to, że właśnie jednocześnie używają mocy, ale używają też rąk po prostu. Najzwyczajniej w świecie biją. Tak. Że to jest też nie tylko walka, nie ma walki na miecze, ona została z konkretnego tego pojedynku wyjęta. Jest to pojedynek na moc, ale jest to też po prostu pojedynek dwóch osób gdzieś tam wyszkolonych w sztukach walki wręcz, najzwyczajniej w świecie. I
no jasne.
To też jest troszkę coś innego niż nas Star Warsy przyzwyczaiły i przyznam szczerze, że to mnie intryguje. W ogóle te właśnie, jak pokazano te walki, to mnie intryguje. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie i jestem zainteresowany, jak to się uda. No i szczerze mówiąc, liczę, że nieprzypadkowo to właśnie Carrie Ann Moss tutaj jest chyba tą główną bohaterką, a przynajmniej główną postacią kobiecą, no bo już chyba na zawsze będzie jednak kojarzona z pewną produkcją kultową, gdzie...
Trinity, no jakby no nie oszukujmy no, się, to jest Trinity, jakby no to jest...
No chodzi mi o to, że tam kopanie się i nawiązania do azjatyckiego
no, było podstawą.
Kina kopanego to były podstawy, nie? Więc no widzisz ją znowu, jasne. Widzisz ją znowu popisującą się właśnie walką wręcz, tyle że w anturażu Star Warsowym. No powiem ci, że to jakby przechyla u mnie delikatnie, jak na razie było delikatnie, ale szale jakby emocji moich wobec tej produkcji na razie in plus, jeśli chodzi o oczekiwanie, chociaż nie jestem pozbawiony tych obaw też, o których ty wspomniałeś i myślę, że to będą całkiem podobne obawy tak naprawdę, no.
Natomiast to ja zacznę trochę od końca, bo jeżeli chodzi o te walki, wiesz co, bo jakby mogę się podpisać pod tym, co mówisz, ale jest jedna rzecz, która mi się czy tak z mojego punktu widzenia, bo ja jestem strasznie, przynajmniej mam, wydaje mi się, że jestem strasznie wrażliwy na montaż walk i strasznie mi się podoba, że w tej pierwszej walce, w tej kantynie mamy absolutnie minimalną ilość cięć, bo cała pierwsza potyczka to jest bez cięcia, potem mamy sensowne cięcie, żeby pokazać nogi przesuwające się, a potem mamy cięcie, żeby pokazać postać. I to jest super, bo ja dostaję jobla, nawet nie mówię o serialach gwiezdnowojennych aktorskich też, ale to nie jest tylko kwestia Gwiezdnych Wojen, kiedy walka na jakakolwiek walka to jest cięcie praktycznie co sekundę, co pół sekundy, więc pod tym względem trzymam za to kciuki. Jakby dwie rzeczy, które mnie najbardziej przyciągają do tego serialu, to z jednej strony walki, bo walki też pamiętajmy, że nie mogą być z historycznego punktu widzenia, nie może być dużo walk miecze na miecze świetne. Jakby pojedynek z tym, kto jeżeli założymy, że w pojedynek z tym, kto dzierży ten czerwony miecz świetny z końcówki będzie, no to on będzie pod koniec sezonu. On nie może być co chwilę, no chyba, że to będzie jakaś, bo nie oszukujmy się, to nie będzie Seed, to będzie jakaś tam Mei, która nie wiem, nagle znalazła jakiś artefakt mocy. Też w pewnym momencie pojawiają nam się postacie takie jak, żebym ja zobaczył, Mother Anicia, to jest ta czarnoskóra aktorka, taka ubrana na ciemno-bordowo-niebiesko czy coś w tym stylu, z tym takim tatuażem na czole i ona się nazywa Mother Anicia. I ona przewodzi jakiemuś konwentowi wiedźm. No bo jakby w tym okresie, i to jest teraz, dlaczego chcę przejść do tego głównej rzeczy, czyli to jest, bo to też trzeba pamiętać, że to jest The High Republic, ale to, co zauważają twórcy tego serialu, to jest pokazanie w tych wywiadach, jest powiedziane, dlaczego Jedi zaczęli upadać. Dlaczego, jak rozpoczęła się droga Jedi do tego, co widzimy na przykład w Mrocznym Widmie, czy przede wszystkim w Mrocznym Widmie. I dla mnie to jest najważniejsze. Jakby ja naprawdę mogę sporo odpuścić, bo to nie jest film, to nie jest serial, który ma pokazać nam Jedi robiącym bum, bum, bam, bam mieczami. Jak będą to robić, to będzie spoko. Ale samo założenie, że nagle w galaktyce czy gdzieś w różnych miejscach zaczynają być mordowani, nawet nie to, że giną, tylko mordowani zostają Jedi i Mistrz Jedi zostaje wysłany, żeby zrobić śledztwo. I teraz pytanie, dlaczego są mordowani? Co jest nie tak z zakonem Jedi? Co się dzieje z galaktyką, że dochodzi do takiej sytuacji i tak dalej? Biorąc jeszcze pod uwagę, jak na razie kończy się powoli trzecia faza i ogólnie The High Republic, to też będzie miało jakieś znaczenie. Więc to jest niezwykle ważne. Oczywiście pojawia się w Ernestach Voch postać, która w The High Republic jest nastolatką. Tutaj no, będzie miała ponad tam powiedzmy już te 100 lat, co dla jej rasy jest osiągalne. Też pamiętajmy, że to jest z takiego nerdowskiego punktu widzenia akcja mniej więcej dzieje się 132 lata przed Yavinem, co daje nam mniej więcej 100 lat przed Mrocznym Widmem. I tutaj takie odniesienie do niejakiego Kamila Mioduszewskiego, kolesia, który komentuje dosyć często u mnie na fanpage'u, pozdrawiam, który wydaje mi się jest strasznie zajarany, że będą Sithowie i będzie Bane i tak dalej. I tak, jakby totalnie nie... Sithowie co najwyżej pojawią się na samym końcu, na zasadzie nasz plan się powiódł, bo nie wiem, omamiliśmy jakąś tam dziewczynę, jakąś tam grupę wyznawców mocy i oni coś zrobili. Jakby Sithowie w tym momencie, nie wiem, dadzą ten miecz świetny jako artefakt, weź tam idź, zrób bajzel z Jedi, przy okazji jakaś awantura polityczna się wywoła i tak dalej, bo nie wierzę, już pomijam, że Bane to chyba w ogóle tutaj nie pasuje tak czasowo, nie wierzę, że Sithowie 100 lat przed Mrocznym Widmem po prostu by wyszli i powiedzieli siema, jesteśmy. Znaczy ja wiem, Bosia, że ty tutaj nie jesteś może specem wybitnym od Star Wars, więc jak masz inne uwagi, to śmiało, żeby nie było.
To nawet nie o to mi chodzi. Bycie nie bycie specem. To, co powiedziałeś, to wszystko, co opisałeś i twoje wnioski są jak najbardziej słuszne. Jeśli zakładamy, że twórcy, twórczynie tego serialu podejdą do tej produkcji rozsądnie i z jakiegoś takiego story writingowego oraz światotwórczego punktu widzenia przytomnie i jakby to powiedzieć skromnie, nie na hura, może w ten sposób, tak? Bo wiemy dobrze, czy to z Lucasfilmu, czy to z Marvela. Ja wiem, że na przykład, nie wiem, Misiek, pewnie spory imperatora, nasz tutaj towarzysz, by się ze mną nie zgodził, ale ja trochę wrzucam i ten Lucasfilm, i tego Marvela, mimo że to są osobne studia, mimo że to są osobne jednostki, osobno zarządzane, do jednego wora jednak mimo wszystko, bo ja dostrzegam pewne wspólne elementy polityki twórczej disneyowskiej po prostu zarówno w marce Star Wars, jak i w marce Marvel Cinematic Universe. I już nas Disney trochę przyzwyczaił do tego, że czasami właśnie zupełnie nierozsądnie pod kątem artystycznym, nazwijmy to szumnie w ten sposób, a czasem całkiem rozsądnie pod kątem biznesowym podchodzi właśnie do name dropów, cameosów, wyciągania znajomych postaci, znanych mord tak zwanych i tak dalej, i tak dalej. Raz to im się udawało i to był wtedy dla nich dowód, że warto takie zabiegi pseudoartystyczne stosować. Raz im się to nie udawało i wtedy był to dla nich dowód, że na przykład danego twórcę czy aktora trzeba zwolnić. I ja się zawsze... Znaczy, zawsze to może nie, ale myślę, że jeszcze przez najbliższy czas, jeśli chodzi o produkcje, czy to gwiezdnowojenne, czy to Marvelowe, robione szczególnie na Disney Plusa, będę obawiał takich zabiegów. I wracając do tego, co ty powiedziałeś. Zdroworozsądkowo patrząc, pod kątem światotwórczym, pod kątem opowiadania historii, w pełni się z tobą zgadzam. To powinno tak wyglądać, że jeśli w ogóle jakiś Bane, Revan, ta stara republika, taka stara, to nie wiem, raz gdzieś wspomnieni, raz gdzieś na piątym planie w tle jakaś figurka, posążek, coś takiego, tak już tak totalnie, wiesz, jako nawiązanie właśnie takie pokazujące, że jesteśmy tym szerszym uniwersum i tak dalej, absolutnie ja bym tutaj żadnego Bane'a nie widział, bo ani to nie okres jest ten, tak jak mówisz, ani chyba też nie ta skala trochę.
Znaczy wiesz, z postaci, znaczy to jest o tyle plus, że z jednej strony twórcy mogą rzeczywiście nawiązywać delikatnie, na przykład wspomnieć, że Sithowie nie byli widziani przez ileś tam setek lat, że byli jacyś rycerze Jedi i tak dalej, czy Vernestra może wspominać swoje przygody z książek. Wiesz co, tak naprawdę jedyną postacią, którą można wrzucić na zasadzie jak Ahsokę czy Boba Fetta w Mandoversum, no to jest Mistrz Yoda. Przy czym Mistrz Yoda... ja mam troszeczkę nadziei względem showrunnerki, która sama zaznacza, że jakby czytała Gwiezdne Wojny zanim w ogóle zaczęła być związana z tym światem czy stworzeniem tego serialu, jak i również na Celebration znów było nie raz, nie dwa podkreślane, że ona rozmawiała i współpracowała z twórcami The High Republic, z pisarzami, z Kevinem Scottem, Charlesem Soulem, Justiną Ireland i tak dalej, i tak dalej. I biorąc pod uwagę nawet w tym trailerze, jak wyglądają stroje, które są kontynuacją tego, jak rycerze tutaj ubierają się, przeczuwam, bo znów, to jest taki rzadko spotykany u mnie optymizm, ale jednak się pojawia w przypadku tej produkcji. Wydaje mi się, że twórcy wiedzą, co robią. Jakby... Biorąc pod uwagę też, że mają ograniczone trochę ręce, no bo nie mogą wrzucić Ahsoki, nie mogą wrzucić Baby Yodę. Znaczy, lekko się nabijam, ale żeby pokazać, o co mi chodzi, tak? No nie mogą nam wrzucić, znaczy mogą nam wrzucić, nie wiem, Jarela Puffa, ale to pojedynczy fani, czy niewielu fanów skuma, o co chodzi. Ale to znów, to też nie będzie jakoś przeszkadzające. Muszą skupić się na tej fabule, no nie mogą zrobić tego festiwalu, bo gdyby chcieli zrobić festiwal, no to musieliby się troszeczkę w innym okresie czasowym. Więc... To jest moja nadzieja. Jakby ona się bardzo szybko może wywalić na pysk. Absolutnie nie kłamie. Ale mam wrażenie, że jednak jest to podejście, że będzie to podejście. Szczególnie, że samo założenie fabularne wymaga tego od nas. No bo mamy rycerza Jedi, który prowadzi śledztwo, miałem powiedzieć dziennikarskie, detektywistyczne, tak? Który bada coś. I mamy gdzieś dostać kogoś, kto... robi kamehameha w ziemię mocą, co widzimy na koniec trailera, i umie rzucać w jakiś sposób mieczem. No ja zakładam, że Mei w pewnym momencie dostanie jakieś artefakty czy coś, co sprawi, że będzie dokokszona mocą i tak dalej. Natomiast liczę na to, bo to jest generalnie, wiesz co ci powiem, to jest dla mnie jedna z tych, to jest chyba najważniejsza rzecz w Acolyte, żeby Acolyte po Andorze był drugim serialem pokazującym, że można zrobić dobrą historię gwiezdnowojenną telewizyjnie, może nie idealną pod względem graficznym, czy tak jak mówiliśmy, tą sterylną, ale da się zrobić bez właśnie name dropów, bez właśnie nawiązywania do innych produkcji, bo to już będzie pokazanie, że Andor nie był w cudzysłowie wypadkiem przy pracy, tylko był czymś, co może być normą.
No i ja bardzo na to liczę, szczególnie, że no tutaj się odwołam do tego, co chłopaki z napisów końcowych zawsze mówią, Radek Pisula i Oskar Rogowski, jak wspominają gdzieś tam o tym Acolyte, że marketingowo, jak na razie, Acolyte to jest bardzo podobny przypadek jak Andor. Czyli to jest serial, o którym wręcz dopiero tuż przed premierą Lucasfilm nam postanowił przypomnieć, że hej ludzie, słuchajcie, to dalej powstaje, wiecie co? I z Andorem było bardzo podobnie, że mieliśmy, nie wiem, może jakieś ze 2-3 gdzieś tam serię przecieków, jakichś zdjęć z planu i tyle, ale to sobie się robiło po cichu, powolutku, sobie tam twórcy przy tym dłubali, nie było jakichś nie wiadomo jakich presji.
Znaczy, wszyscy się możemy zgodzić, że po pierwsze nikt prawie na Andorę nie czekał, jakby dopóki nie wyszedł pierwszy trailer, to było na zasadzie kim do cholery jest Andor, a to ten ziomek, co zginął w Łotrze 1, nie? I to był fakt, to nawet nie była złośliwość, po prostu.
No ale że z tym Acolyte'em powiem ci, że jest podobnie. Ja wczoraj, jak się pojawił ten plakat, taki teasujący i informacja, że dzisiaj będzie ten trailer, no to wysłałem tą wiadomość tam do paru znajomych osób, które gdzieś tam też się tymi Gwiezdnymi Wojnami interesują, podobnie jak ja, no i miałem sporo takich odpowiedzi pod tytułem, że o, w ogóle zapomniałam, że to jeszcze powstaje, nie? I wiesz, ale to jest dla twórców, twórczyń, to jest całkiem komfortowa sytuacja chyba, przynajmniej no, mam wrażenie, że z Andorem właśnie tak było, że to była dosyć komfortowa sytuacja, bo właśnie mogli sobie tam dłubać nad tym serialem, mogli sobie go robić, nie było jakiejś presji nie wiadomo jakiej czasowej, nie było presji, że co chwilę muszą być jakieś super atrakcyjne właśnie materiały z planu, jakiś marketing, tego typu rzeczy. Tutaj też, no, Andora, te pierwsze materiały promocyjne wyszły też na niedługo przed jego premierą. Tutaj mamy, tak, czerwiec, dobrze mówię?
Czerwiec, no, mniej niż 3 miesiące.
No to też zaraz praktycznie, więc są pewne szanse właśnie na tą nadzieję, żeby ta nadzieja się nie okazała właśnie złudna, że to może być taki projekt właśnie podobnie niezależny, na tyle na ile się w ramach takiej oczywiście franczyzy medialnej, jaką jest Star Wars, da zrobić coś niezależnego, jak Andor. Nie?
Znaczy, tutaj ja bym dodał jeszcze aspekt tego, że no, cały Lucasfilm siedzi trochę promocyjnie, bo The Bad Batch też miał pierwszy materiał promocyjny, był chyba półtora czy miesiąc przed premierą. Wynika to ze strajku scenarzystów i aktorów z zeszłego roku, a przypomniał, jak powiedziałeś o tym, że jakby sami twórcy, same studia trochę zapomniały o serialu, to przypomniał mi się mem, gdzie mamy tonące dziecko tam w baseniku obok matkę, a na samym dole jest szkielet, to tym szkieletem i tak jest Skeleton Crew, bo jeszcze jest coś takiego jak Skeleton Crew, które było najbardziej gotowe, a nikt o nim w ogóle nic nie wie, jakby nikt o tym nie pamięta.
I które...
Ale Jude Law gdzieś tam sobie pływa, nie?
Właśnie chciałem powiedzieć, które chyba ma tak naprawdę jak na razie największy star power, nie? Bo jednak obecnie nazwisko Jude Law chyba jest ciut wyżej, jeśli chodzi o star power, niż Carrie Ann Moss na przykład.
Ja nie jestem jakimś specjalistą od seriali na pewno, a naprawdę poza Kelly to żaden inny aktor z Acolyte'a w ogóle mi się nie kojarzy z niczym. Znaczy pewnie serialowo może dałoby radę.
Znaczy wiesz, jeszcze tego Bad Batcha tutaj bym aż tak bardzo nie przywoływał, bo to jest odrobinkę inny przypadek, bo to już jest ustanowiona marka wbrew pozorom, nie? To już jest trzeci.
Bo to jest trzeci sezon, zakończenie i tak dalej, więc ale wiesz, chodzi mi bardziej o to, że widać, że jeszcze jakby te takie łańcuchy dostaw, jeżeli użyjemy logistycznego określenia, jeszcze są opóźnione. Mhm. Jeszcze mamy ten taki lag wynikający z tego.
Ja się jeszcze do tych sitów twoich odwołam, bo czy oni się pojawią, czy się nie pojawią w Acolycie. Zgadzam się znowu z tym, co powiedziałeś wcześniej. Zdroworozsądkowo byłoby tych sitów tutaj nie pokazywać, bo to miałoby sens właśnie, no, w kontekście osadzenia tego serialu wśród innych dzieł gwiezdnowojennych, szczególnie filmów, no to jak największy sens miałoby, żeby ci Sithowie się tutaj nie pojawili, albo żeby się pojawili, właśnie tak jak wspomniałeś, dopiero na sam koniec. Na sam
że
koniec,
oni, że, będzie taki
że oni
smaczek,
tak,
nie?
Że oni gdzieś tam za kulisowo po prostu za te sznurki pociągają, no bo cofnijmy się do roku 99 i do premiery Mrocznego Widma, gdzie przecież nasi bohaterowie mówią, że Sithowie nie byli widziani od ilu? Od tysiąca lat? Od tysiąca pokoleń?
Tak, no, od tysiąca chyba lat, a jeszcze pamiętajmy, że w książkowym The High Republic, który dzieje się plus minus znów 100-150 lat przed serialem, nie, 100 lat powiedzmy przed serialem, wtedy Sithowie to jest, niektórzy już traktują ich jak straszydła z bajek dla dzieci.
No i jakby warto by było jakby tę ciągłość tutaj zachować i to by była najmądrzejsza decyzja właśnie światotwórcza od osób odpowiedzialnych za The Acolyte, żeby właśnie ci Sithowie tutaj się nie ujawnili nagle całemu zakonowi Jedi, no bo chyba kurczę ten Yoda wtedy w tym Mrocznym Widmie by pamiętał o tym, że tamte 100 lat wcześniej jacyś Sithowie z krzaka wyskoczyli
gdzieś
tam w dżungli.
To też jest ważne pod tym względem dla mnie przynajmniej, żeby pokazać, że Jedi nie upadli dlatego, że Sithowie były koksy i w ogóle i tak dalej, tylko że Jedi mieli swoje wady i to jest, to tak. Moim zdaniem jest najważniejsze, powinien być najważniejszy clue z tego serialu, że w cudzysłowie do tanga trzeba dwojga, muzyczne nawiązanie, jedno z niewielu, które jest tam, przepraszam cię, Bocian, no ale inaczej, że jakby i sami twórcy o tym zapowiadają, że rzeczywiście ci Jedi z jakiegoś powodu są, jacy są w Mrocznym Widmie i dlaczego tak się zaczęło i jak to wyszło. Może nie zaczęło, ale serial powinien się na tym skupić, bo to jest istotne, bo to też jest ciekawe, no jakby ile można patrzeć na złotych, pięknych Jedi i złych, niedobrych Sithów, którzy, nie wiem, jedni są bohaterscy, drudzy spiskują. No nie, coś się musi dziać w serialu przez te 8 odcinków, bo jeszcze informacyjnie premiera dwuodcinkowa jest 4 czerwca we wtorek, co jest ciekawe, bo do tej pory seriale aktorskie miały premiery w środę i będzie 8 odcinków.
I one mają te około 35-45 minut. Nie jest to
taki
mój ulubiony format
standardowy.
Z jednej strony tak, z drugiej strony boję się, że one głównie będą szły w te okolice 35. Wydaje mi się, że na serial aktorski, który ma być ciut poważniejszy, bo liczę, że jednak ten Acolyte taki ma być, mi się to wydaje troszkę za mało. Andor pokazał, że potrzebuje troszkę dłuższych tych odcinków, Ahsoka pokazała...
No tak, i tylko że Andor jeszcze miał 12 odcinków,
no,
więc to już w ogóle.
Ahsoka pokazała, że ten format 35-minutowy prowadzi do pewnych uproszczeń i spłyceń, których dałoby się uniknąć, tak, gdyby odcinki były o 5-10 minut dłuższe, więc... No ale no dobra, no nie ma też co aż tak...
Znaczy, wiesz co, jeszcze tutaj oczywiście zostaje cała otwarta kwestia na zasadzie, bo pojawiały się plotki, jakieś takie niepotwierdzone w żaden sposób, że jeżeli Acolyte się przyjmie, to miałby być takim trochę następcą Mando, jeżeli chodzi o to, że mamy kolejne sezony, więc może... Znaczy, tu jest też problem, że my jesteśmy na nieznanych wodach. My nie wiemy, jaki styl w ogóle będzie tego serialu, jak bardzo on będzie poważny, czy to będzie, bo też co sprawdzaliśmy przed nagraniem z Bocianem, rating jest TV-14, czyli telewizyjna 14, taki sam jak na przykład przy Andorze, więc jakby mamy dosyć spore, szerokie spektrum. Możemy z jednej strony mówić o systemie totalitarnym jak w Andorze, a możemy mówić o powiedzmy, nie wiem, sprawiedliwości, czy tam byciu porządnym Jedi i tak dalej, więc to jest...
Bo przerwę ci, bo Ahsoka też miała ten TV-14, nie? I
no właśnie,
to są
tak,
zupełnie
tak.
różne seriale, to są zupełnie różne klimaty, to są zupełnie różny właśnie poziom powagi. No, jeśli miałbym z trailera wnioskować Acolyte'a, no to raczej widzę tutaj poważniejszą historię, tak?
Mm-hmm.
Ale ten trailer, tak jak powiedziałeś, on nawet za bardzo nam nie mówi, jaka będzie oś fabularna tego serialu. Wiemy, że to będzie chyba to śledztwo, ale czy też na pewno... No chyba punktem wyjścia będzie to, że ktoś morduje Jedi, tak? Ale czy to będzie właśnie taka historia...
No, to, znaczy nie, to jest ogólnie zaznaczone w tych materiałach, że Sol wyrusza na śledztwo. Jest tam, pojawia się jego padałanka, bo ta taka Jedajka z biało-czerwoną twarzą to jest Joki. która jest jego padałanką. Mamy Yorda tego z dreadami, to są chyba dready. Mamy Kelnaka, czyli kolejnego rycerza Jedi. Rycerza Jedi Łukiego, kolejnego już. Polecam zapoznawać się z databankiem na StarWars.com, bo tam się pojawiają te informacje. Więc ja i mi się wydaje, że to jest śledztwo i coś tam, jakieś już utarczki polityczne, niepolityczne. Właśnie, bo teraz pytanie, czy my w ogóle dotkniemy w jakiś sposób tematów Republiki, bo to Jedi swoje, Republika swoje, więc... Jestem strasznie ciekaw, bo to też jest niezwykle ciekawe, jak, bo w momencie, kiedy ten serial będzie wychodził, nie będziemy mieli jeszcze zakończonej The High Republic książkowej, komiksowej, więc nie wiemy, jak to się zakończy, nie będziemy... Jakby to jest o tyle fajne, że rzeczywiście my jesteśmy na nieznanych wodach. Jakby, dobra, wiemy, jak się to skończy w Mrocznym Widmie, tak? Ale jest to na tyle daleko, że my mamy mamy prawie same znaki zapytania i to sprawia, że kurde, rzeczywiście ja czekam. Ja mimo wszystko, mimo tych obaw, bo są obawy, są niepewności, też pewnie jeszcze dostaniemy jeden trailer przed samą premierą sezonu, to tak już zmierzając ku końcowi, ja czekam. Ja czekam niesamowicie, bo jest szansa na to, że ugruntuje się ta pozycja Gwiezdnych Wojen, że da się zrobić serial gwiezdnowojenny, który też jest dobrym serialem, po prostu. No a z nerdowskiego punktu widzenia... jakby jest Wielka Republika, która mnie jara i jest przejście między tym okresem a okresem prequeli. Więc są obawy, są niepewności z mojej strony, ale wydaje mi się, że może być dobrze.
Jedną z rzeczy, które prequele robiły oraz różne media około prequelowe, chociażby na przykład Rebels, robiły dość konsekwentnie, to jest podkreślanie nam tego właśnie, jak bardzo zarówno Republika, jak i Zakon Jedi, które widzimy właśnie w okresie prequeli, są już zgnuśniałe, skostniałe, zastałe w tej sytuacji, w której za wiele się od nich nie wymagało, bo nie musiały się mierzyć z żadnymi jakimiś poważniejszymi problemami i gdy te poważniejsze problemy zaczęły takim mrocznym widmem na horyzoncie się objawiać, no to doprowadziło to do upadku zarówno zakonu, jak i Republiki. I tak jak mówisz, my wiemy no, z prequeli, jak się ta historia zakończy. Wiemy, jak ona wyglądała wcześniej, czyli w tym okresie Wielkiej Republiki, tej tam te 400-300 lat przed prequelami, ale no właśnie, nie wiemy, jak doszło do tego, że od tych Jedi w złotych szatach, w złotych pałacach na niebie, stacjach,
Starlight
Beacon i tak dalej, jak doszło do tego upadku, którym był rozkaz 66 i no ja też liczę, podobnie jak ty, że Acolyte pewnie nie pokaże nam całego tego procesu upadku, ale być może właśnie będzie tym jednym z pierwszych mediów, które zaczną tego tematu dotykać po prostu i które będą właśnie tymi produkcjami w tym okresie przejściowym właśnie pomiędzy Wielką Republiką, a nazwijmy to, nie wiem, tam Starą Republiką, tą prequelowską, bo ten proces według mnie jest niesamowicie intrygujący i ten okres jest niesamowicie intrygujący i zdecydowanie zasługuje na to, żeby go eksplorować i żeby nam pokazać właśnie, jak do tego doszło, jak ten proces zachodził i dlaczego i ci Jedi są tacy znudzeni, zgnuśnieni i zasiedzeni w tych swoich radach, w tych swoich fotelach i ten Senat czemu brnie w te legendarne spory proceduralne, o których słyszymy tyle w prequelach i tak dalej. Więc ja też na tego Acolyte'a czekam. Nie jest ten trailer dla mnie idealny, na pewno, ale jakoś tak mam raczej wobec tego serialu teraz cieplejsze uczucia niż miałem przed po prostu ujawnieniem tego trailera. dostrzegam ten potencjał po prostu, tak? I liczę, że on zostanie wykorzystany. No i jestem zaintrygowany po prostu właśnie, w jakiej formie to też zostanie nam przedstawione. Czy to będzie takie śledztwo tego Sola w stylu noir, po prostu, gdzie on, wiesz, chodzi od kantyny do kantyny, przesłuchuje tam w zadymionych pomieszczeniach jakichś podejrzanych typów, czy bardziej, na co chyba bardziej wskazuje ten trailer teraz, takie śledztwo przygodowe z cyklu Indiana Jones po prostu i coś takiego. Czy dostaniemy to, na co też dużo osób, wiem, że liczyło, jeśli chodzi o Acolyta, czyli takie motywy gro o tronowe trochę, czy tam House of Cardsowe. W tego nie widzę w ogóle, na przykład w tym trailerze. Właśnie tych,
nie,
tych politycznych rozgrywek, właśnie tej republiki od
tutaj
strony...
Tutaj nie pada w ogóle republika. Aha, to brzmi jak biznes stricte Jediowy, więc jakby...
Możliwe, że
chociaż może takie wątki się pojawią, ale znów, to co wspominałeś, 8 odcinków po 35 minut, trochę może być ciężko.
No, myślę, że ten serial się jednak skupi bardziej na właśnie Jedi Business, official Jedi Business, ale mam nadzieję, że jeśli będzie udany, a mam nadzieję, że będzie udany, to że będzie właśnie... argumentem do tego, by otworzyć drzwi właśnie na inne rzeczy, inne seriale, inne może filmy, inne książki, inne komiksy w tym właśnie okresie schyłkowym Wielkiej Republiki, który nam przybliży po prostu właśnie sytuację i historię tego, jak doszło właśnie do tej sytuacji, w której Republika i Zakon Jedi znajdują się na początku Mrocznego Widma, że wystarczy kilku Neimoidian ze swoimi latającymi talerzami, żeby zdestabilizować sytuację polityczno-gospodarczą całej galaktyki. No bo de facto w takim kryzysie zaczynamy sagę filmową, jeśli oglądamy od pierwszego epizodu.
No tak. No więc, moi drodzy, jak więc widzicie, połowa Pory Imperatora czeka. Wydaje mi się, że druga połowa też czeka. A z jednej strony ja oczywiście będę recenzował poszczególne odcinki, ale jestem przekonany, że niemal na pewno jako Pora też będziemy omawiać cały sezon gdzieś tam w ramach podsumowania w zdecydowanie zbyt długim podcaście. Mini próbką tak naprawdę jest ta dzisiejsza rozmowa, która miała być krótka, treściwa, wyszło 40 minut, więc no cóż. Tak więc dziękuję ci bardzo serdecznie, Bocian. Dziękuję wszystkim wam, którzy wysłuchali. Oczywiście zachęcam do wszelkiego rodzaju komentowania, dawania znać, jak wy na to patrzycie, jak wy to postrzegacie i tyle. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do usłyszenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami.
Dzięki.
Na razie, cześć.
Dzięki, cześć.